10 minut po 14, prawie 10, żeby nie wprowadzać Państwa w błąd. Dzień dobry, w audycji Masz Prawo mówi Dorota Niebrzydowska. Dziś będziemy rozmawiać z notariuszem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A moim gościem jest pani Barbara Motal-Filipczuk, właśnie notariusz. A dlaczego będziemy rozmawiać, już wszystko wyjaśniam. W najbliższą sobotę będzie już dzień otwarty notariatu. Będziemy rozmawiać, jak zadbać o bezpieczeństwo swojego majątku. Temat dość ogólny, aczkolwiek majątek słowo pojemne, bo to i rzeczy ruchome, nieruchome i wszystko, co możliwe, czego się dorabiamy i o czym nawet może nie mamy pojęcia, że nasz majątek stanowi, bo własność intelektualna to też majątek, prawda? I trzeba to jakoś nauczyć się o to dbać. Ale notariusze nie będą mówili, jak w konto w banku zakładać, prawda? Tylko może już o rzeczach ważniejszych.
Nie, nie. Jest to już kolejne wydanie tego dnia, dni otwartych notariatu. Zwykle mówimy o majątku. Mówiliśmy już i tu w radio, i na tych dniach otwartych o tym, jak ten majątek przekazać po śmierci czy za życia. Dzisiaj chcemy mówić o tym, jak o ten majątek dbać teraz, tu i teraz, czyli jak nim zarządzać, jak dokonywać czynności, żeby tego majątku nie stracić. Chcemy propagować ideę, że nie zawsze w sprawach majątkowych trzeba iść do sądu. Można sporo spraw załatwić u notariusza i o tym chcemy mówić. Zapraszamy na ulicę Marii Kir-Skłodowskiej 2 do budynku NOT-u, tam gdzie co roku ten dzień otwarty notariatu się odbywa w godzinach od 10 do 16.
I zawsze też mówimy, że warto zabrać ze sobą jakieś dokumenty, jeśli posiadamy i że chcemy mówić o sprawach konkretnych.
To prawda, bo państwo zwykle zadają bardzo konkretne pytania i żeby notariusz mógł odpowiedzieć dobrze, to musi znać więcej szczegółów, a te wynikają z dokumentów, dlatego zawsze zachęcamy, żeby wziąć ze sobą dokumenty, nawet te, które państwu by się wydawały nieistotne, a my zobaczymy, czy się przydadzą.
To hasło tegoroczne, porozmawiaj z notariuszem, jak zadbać o bezpieczeństwo swojego majątku, jest bardzo pojemne. Czy to oznacza, że każdy, kto ma jakieś pytania, wątpliwości, czy to dotyczące i testamentu, i tego, co posiada teraz, i tego, co zrobić po śmierci, przed śmiercią, jak zabezpieczyć swoich najbliższych, ale też samego siebie, mogą paść podczas tej rozmowy, podczas tego spotkania.
Tak, i tak? Pewnie też i inne pytania, jak zawsze, niezwiązane z tematem, ale nas to nie zraża. Notariusze, chętnie udzielamy tych informacji. Prosimy tylko o to, żeby państwo przyszli.
Dzisiaj była też szczególna uroczystość, o tym powiemy. Mm-hmm. Możemy? Możemy, prawda? Pani notariusz tak pięknie wygląda, dlatego nie dlatego, że dzisiaj uroczystość, tylko właśnie też szczególna uroczystość mm-hmm. powoduje to, że tak specjalnie dzisiaj i wygląd, i też radość widzę
dzisiaj na w Izbie Białostockiej przyjęliśmy ślubowanie od aplikantów, którzy zdali egzamin pozytywnie, złożyli ślubowanie, by móc wykonywać nasz zawód. Pochwalimy się, że tylko jedna osoba nie zdała bardzo, bardzo trudnego ogólnopolskiego egzaminu. 8 aplikantom udało się to z powodzeniem i dzisiaj z dumą przyjęliśmy od nich ślubowanie.
A to oznacza, że wszyscy są doskonale przygotowani do swojej pracy i będą umieli odpowiedzieć na wszystkie pytania, przynajmniej na większość tych,
tak,
które państwo
nadzieję.
Mają. Dobrze, ale my dzisiaj w audycji Masz Prawo, może właśnie nie o testamencie, choć pewnie od tego nie uciekniemy i nie o rozporządzaniu majątkiem na wypadek śmierci, ale może o takich sprawach, które dotyczą nas na początku naszego dorosłego życia, kiedy zakładamy rodziny. Wcześniej mówiło się, że małżonkowie podpisywali intercyzy. Mhm. To takie starożytne słowo trochę, ale chyba ciągle aktualne.
Tak, rzeczywiście nazywana jest tak umowa majątkowa małżeńska. Nazywana jest intercyzą. Generalnie zasada obowiązuje taka, że z chwilą zawarcia związku małżeńskiego powstaje z mocy prawa między małżonkami wspólność majątkowa małżeńska. Jeżeli małżonkowie zechcą, mogą tę wspólność wyłączyć bądź ograniczyć. Taką umowę można zawrzeć zarówno po zawarciu związku małżeńskiego, jak i przed zawarciem związku małżeńskiego. Chcemy to klientom naszym przypomnieć. Oczywiście zawarcie umowy o ustanowienie rozdzielności majątkowej przed zawarciem związku małżeńskiego nabierze skuteczności z chwilą zawarcia tego małżeństwa.
Ale są składniki majątku, które i tak do tej wspólnoty, wspólnego majątku nie wejdą, prawda?
Tak, zgodnie z kodeksem rodzinnym nie wchodzą do majątku wspólnego te przedmioty, które nabyliśmy przed zawarciem związku małżeńskiego w jakikolwiek sposób, odpłatny, nieodpłatny.
Ale przepraszam, że przerwę, ale czy to oznacza, że zawierając związek małżeński, oczywiście nie przewidując tego, że kiedykolwiek będziemy ten związek rozrywać i rozwiązywać, listę sobie przygotowujemy, co my do tego majątku wnosimy wspólnego?
Myślę, że nie ma takiej potrzeby, jeżeli chodzi o nieruchomości, bo to jest pewne. Natomiast jeżeli chodzi o ruchomości, to one zwykle się zużywają i później nie stanowią takiego przedmiotu podziału majątku dorobkowego. Natomiast nieruchomości zawsze wiadomo, kto ma własności, czy jest to wpisane do księgi, czy nie, to nie. Ale po zawarciu związku małżeńskiego, czyli po powstaniu tej ustawowej wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej, też możemy w pewien sposób nabyć majątek do przedmioty do majątku osobistego. Jest to nabycie przez dziedziczenie z darowizny. Są jeszcze inne sytuacje, ale to też jest tak zwana surogacja, czyli to są przedmioty, które nabywamy w zamian za inne przedmioty, które należały do naszego majątku osobistego. Podam przykład. Jeżeli panna miała mieszkanie, po zawarciu związku małżeńskiego to jest tylko jej mieszkanie. Sprzedaje to mieszkanie, to ma prawo za te pieniądze kupić coś innego również do majątku osobistego.
Ale musi to jakoś zaznaczyć, że to akurat z tych pieniędzy gdzieś w akcie notarialnym wpisać? Jak to zrobić?
To jest bardzo łatwo udowodnić. Zwykle dbają o to notariusze, żeby wykazać, że po zawarciu związku małżeńskiego nabycie następuje jednak do majątku osobistego właśnie dlatego, że pochodzą za pieniądze z majątku osobistego, co zwykle notariusze starają się udowadniać i do aktu notarialnego wpisywać.
Dobrze, to w takim razie w takiej umowie przedślubnej, przed zawarciem związku małżeńskiego, co powinno się znaleźć? O czym powinniśmy wiedzieć i o co zadbać?
Proszę Państwa, umowa majątkowa małżeńska jest umową co do zasady, jakie mają obowiązywać stosunki majątkowe małżonków. Nie wymieniamy zatem w tych umowach tych poszczególnych składników.
No tak.
Tak samo, jeżeli zawieramy umowę po zawarciu związku małżeńskiego, też nie wymieniamy żadnych składników. To jest umowa co do zasady, jaki ustrój panuje w naszym małżeństwie.
Ale jak my tak do końca nie wiemy, jak ma panować, jaki ten ustrój ma panować, to co, idziemy w sobotę na dni otwarte
tak,
na
zapraszam. Warto zawierać umowy o ustanowienie rozdzielności majątkowej wtedy, kiedy małżonkowie prowadzą jakieś przedsięwzięcia gospodarcze, interesy. I jeżeli powinie się noga i popadniemy w kłopoty, to żeby uchronić majątek wspólny, to znaczy, żeby wierzyciel nie mógł domagać się spłaty należności z majątku wspólnego, warto właśnie wtedy zawrzeć taką umowę majątkowo-małżeńską i odpowiadać za te zobowiązania tylko z majątku osobistego. Jeżeli małżonkowie nie prowadzą działalności obarczone jakimś ryzykiem, zwykle pozostają w tej wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.
I do niczego im ta rozdzielność, ani też ta intercyza nie jest potrzebna. A w momencie, kiedy prowadzą interesy, tak to nazwijmy, to dbają o bezpieczeństwo swojej rodziny w ten sposób.
Tak, bo jeżeli dbamy o ten majątek, to chodzi również o majątek, który zostanie dla naszych dzieci.
21 minut po 14. Specjalnie na życzenie naszego słuchacza podajemy adres, gdzie można się zgłosić w sobotę.
Skłodowskiej.
Tak, ulica Skłodowskiej 2. To jest budynek NOT-u, tam gdzie co roku notariusze udzielają porad. A wracając do naszej rozmowy. Czy w ogóle jest zainteresowanie zawieraniem takich umów przedmałżeńskich?
Tak, ale wśród ludzi, którzy mają już pewne doświadczenie
życiowe,
majątkowe,
tak?
Czyli wśród ludzi, którzy zawierają powtórnie związek małżeński i chcą to załatwić od razu sprawy majątkowe i podchodzą do tego bez emocji, bardzo rozsądnie. Często niestety zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej jest już tak zwaną musztardą po obiedzie, czyli za późno, bo chcę Państwu zwrócić uwagę, że podczas trwania tej wspólności wszystko to, czego się dorabiamy, jest objęte tą wspólnością, bez względu na to, który z małżonków się dorobił. Ale też mamy obowiązek spłacać wszelkie zobowiązania właśnie z tego majątku wspólnego. A zatem tę umowę o rozdzielności trzeba zrobić w odpowiednim momencie, kiedy nie ma jeszcze długów, kiedy nie ma jeszcze zobowiązań, bo jeżeli one już są, to taka umowa nic nie pomoże. Dlatego, że takie umowy nigdy nie działają wstecz. One nie mogą być zawierane z datą wsteczną, działają tylko na przyszłość. Jeżeli któryś z małżonków jest w trudnej sytuacji ze względu na zachowanie drugiego małżonka i potrzebuje zniesienia takiej wspólności z datą wsteczną, to tak może orzec tylko sąd w postępowaniu i to tylko z ważnych powodów.
No dobrze, pani notariusz, ale jeżeli mamy wspólny majątek, którego dorobiliśmy się wspólnie i coś się w naszym życiu dzieje, może jeszcze nie najgorszego, co powoduje jakieś decyzje, które są do podjęcia, ale rzeczywiście już od pewnego momentu chcemy każdy pracować na siebie i żyć na siebie. Czy my w tej umowie o rozdzielności majątkowej możemy zawrzeć postanowienia dotyczące podziału tego, co żeśmy wspólnie zbudowali?
Nie, bo jeszcze raz przypomnę, taka umowa jest umową co do zasady, czyli że wprowadzamy rozdzielność majątkową. Ale zawarcie tej umowy otwiera nam drogę właśnie do podziału majątku wspólnego poprzez przyznanie poszczególnych składników na wyłączną własność małżonkom. Czyli sama umowa majątkowa małżeńska nie zawiera tego podziału. Ona tylko otwiera drogę do dokonania tego podziału. Jeżeli między małżonkami nie ma sporu, takiego podziału majątku wspólnego można dokonać właśnie przed notariuszem. Wtedy, kiedy jest spór, to nie ma innego wyjścia. Musimy udać się do sądu i sąd nas pogodzi. Ale jeżeli tego sporu nie ma, to również można dokonać czynności podziału majątku wspólnego przed notariuszem. Bo też chciałam przypomnieć, że ta wspólność ustaje nie tylko z chwilą zawarcia umowy, ale również z chwilą rozwiązania małżeństwa przez rozwód. Obydwa te zdarzenia, czyli umowa i prawomocne orzeczenie rozwodu, otwiera drogę do podziału majątku wspólnego i jeżeli między małżonkami czy byłymi małżonkami nie ma sporu, tego podziału można dokonać również przed notariuszem.
To teraz może przykład naszego słuchacza, który nabył działkę, oczywiście, tak jak to stwierdził, na kredyt, ale kredyt spłacił jako kawaler. Jako kawaler nabył działkę. Ma zapis w akcie notarialnym, że działkę nabywa jako kawaler. Co ma znaczenie, czy nie ma znaczenia? Bo data chyba tutaj będzie ważna,
oczywiście,
prawda?
Oczywiście, że tak. Jeżeli nie ma tego słowa wyrażonego wprost, to i tak bardzo łatwo ustalić, czy w dacie nabywania działki nabywca był kawalerem, czy nie.
No to był. Kredyt został spłacony, no ale pan zawarł związek małżeński i no przecież nie po to kupił tę działkę, żeby stała sobie i rosła tam trawa i miał co kosić, tylko już na poczet budowania rodziny postawili oboje małżonkowie dom.
Za kredyt, który już zaciągnęli wspólnie.
Tak.
I no pytanie właśnie było takie, co z tym domem?
Będzie później.
Będzie, gdyby małżeństwo uległo rozpadowi. Proszę Państwa, zasada jest taka. Kto jest właścicielem gruntu, jest również właścicielem wszystkiego, co na tym gruncie się znajduje, chociażby sam tego nie budował. A zatem właścicielem działki gruntu i budynku wzniesionego na tym gruncie jest tylko ten pan nasz kawaler.
Tak. Brzuch mnie zaczyna boleć.
Ale. Po zawarciu związku małżeńskiego został zaciągnięty kredyt na budowę domu i to już jest objęte majątkiem wspólnym.
Trudno to nazwać majątkiem, kredyt.
No. Ale jest dom.
No tak, ale już dom jest
majątkiem. W razie podziału majątku wspólnego tej małżonce, która nie jest właścicielką gruntu i domu, przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych z majątku wspólnego na majątek osobisty małżonka. Czyli może, krótko mówiąc, żona żądać zwrotu połowy tego, co wniosła na budowę tego domu, tyle że w pieniądzu.
Czyli tutaj nie będzie ani orzekania, ani dzielenia tego domu, bądź tam w jakiś inny sposób rozliczania, bo dom będzie pana.
Cały czas jest tego małżonka, który nabył działkę gruntu przed zawarciem związku małżeńskiego. Do podziału wejdą tylko pieniążki przeznaczone na budowę tego domu.
To zadam teraz przewrotne pytanie. A czy pan mógł w darowiźnie połowę działki przekazać małżonce.
Ależ oczywiście, bardzo prosto i bez podatku.
No właśnie. I zabezpieczyć w ten sposób małżonkę.
Małżonkę, żeby była też współwłaścicielką. Do tego nie potrzeba dokonywania umów majątkowych małżeńskich. Można dokonać darowizny udziału jednej drugiej nieruchomości na rzecz żony i wtedy żona będzie też miała pewność, że w razie czego będzie współwłaścicielką w jednej drugiej części tego domu.
I działki. Za 29 minut 15 moim i Państwa gościem jest notariusz pani Barbara Motal-Filipczuk. Ja rozumiem wszystkich naszych słuchaczy, którzy o swoich majątkach na antenie może nie chcą rozmawiać, ale my tutaj anonimowo posłużymy się ich przykładami, żeby to omówić szerzej, to o czym rozmawiamy i kwestie, które wychodzą, a są bardzo ciekawe. A mianowicie pan zamierza wstąpić w związek małżeński, ma swoje mieszkanie notarialnie, to mieszkanie jest jego, a małżonka ma długi. No i zawierają związek małżeński. I tak, wiemy już po tym, o czym powiedziałyśmy dzisiaj, że mieszkanie pana pozostaje mieszkaniem pana, tak, i jedynie pana. A długi małżonki też zostają jej długami?
Tak. Pan wyraził obawę, że w razie czego wierzyciel za pośrednictwem komornika może spróbować zaspokoić swoje roszczenie właśnie z mieszkania naszego słuchacza. Otóż nie. To, co mamy przed zawarciem związku małżeńskiego, to jest tylko nasze. A wierzyciel może domagać się zaspokojenia z majątku osobistego małżonki, który jest dłużniczką, ewentualnie wspólnego, ale też nie za te długi, które powstały przed zawarciem związku małżeńskiego.
Naprawdę, jeśli nie pomyli, nie przyjdzie i nie zapuka?
Może próbować, ale można się skutecznie przed tym bronić. Za długi wspólnie odpowiadamy tylko wtedy, kiedy już zawrzemy związek małżeński i one powstają powstaną po zawarciu związku małżeńskiego.
Czyli kredyty, z którymi wchodzimy w małżeństwo, są naszymi kredytami, tak. Majątek, z którym wchodzimy w małżeństwo,
tylko nasz majątek.
Jest tylko naszym majątkiem. No dobrze, ale sytuacja zmienia się w momencie, kiedy na przykład jedno z nas umiera.
Tak, to prawda. Wtedy to mieszkanie, o którym mówimy, wejdzie w skład masy spadkowej. Jeżeli nasz słuchacz nie zostawiłby testamentu, wtedy z mocy ustawy ten spadek by odziedziczyła jego żona oraz dzieci. I na ten ułamek odziedziczony przez małżonkę rzeczywiście wierzyciel może próbować ściągnąć swoją należność.
A co w takim razie, jeżeli mamy taką umowę zawartą między małżonkami, że mają rozdzielność majątkową. Ja pracuję na swoje, ty pracujesz na swoje i każdy tworzy swoją część majątku.
I może tak umiera. Być właśnie, że podczas tej pracy jeden z małżonków ma tylko przychody, a drugi ma tylko długi. Proszę Państwa, umowy majątkowe małżeńskie działają tylko za życia małżonków. Z chwilą śmierci jednego z małżonków to przestaje działać. Wtedy zaczynają obowiązywać przepisy prawa spadkowego. A zatem małżonek drugi dziedziczy dług, który pozostawił ten małżonek z wyłączoną wspólnością ustawową. Dziedziczy go razem z dziećmi. Czyli jeszcze raz. Umowy majątkowe małżeńskie działają za życia. Z chwilą śmierci cały ten majątek, czy ten dobry, czy ten zły, czyli te długi, stają się natychmiast przedmiotem spadkobrania.
Ale czy my możemy w takiej umowie małżeńskiej o rozdzielności majątkowej zawrzeć, że też na część majątku pracujemy wspólnie i ona będzie naszym wspólnym majątkiem, czy tylko i wyłącznie rozdzielność?
Można zawrzeć umowę ograniczającą, czyli wyłączyć pewne dochody z majątku wspólnego, a niektóre pozostawić właśnie w majątku wspólnym. Ale to wtedy trzeba dokładnie określić, o jakie chodzi, o sposób powstania tego majątku. Bo jeszcze raz podkreślam, to są umowy co do zasady.
Dokładnie.
A można jeszcze zawrzeć umowę o rozszerzeniu wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.
Albo tak pozytywnie teraz będziemy mówić.
To przykład naszego pierwszego słuchacza, który będąc kawalerem nabył nieruchomość. Można po zawarciu związku rozszerzyć wspólność ustawową, majątkową, małżeńską na przedmioty, które z mocy ustawy stanowiły majątek osobisty, czyli na te, które były nabyte przed zawarciem związku małżeńskiego. Ale uwaga, taka umowa działa w obydwie strony, a zatem rozszerzamy na składniki zarówno żony, jak i męża. na wszystkie składniki, jakie małżonkowie nabyli przed zawarciem związku małżeńskiego. Czyli nie można rozszerzyć wspólności ustawowej
tylko
na majątek męża albo tylko na majątek żony.
Dobrze. Jeszcze uściślając, co do zasady, to znaczy, że w tym akcie notarialnym, bo to też będzie w formie aktu notarialnego.
Obowiązkowo pod rygorem nieważności w formie aktu.
Tak. W tym akcie notarialnym określamy, tylko i wyłącznie określamy, w jaki sposób będziemy traktować przychody, nabywanie różnych rzeczy, tak. Ruchomości, nieruchomości, tak. A nie co, bo nie mamy zielonego pojęcia, co
tak,
to będzie.
Co to jeszcze będzie? Chodzi tu o sposób zdobywania tego majątku.
Dobrze, to zniesienie współwłasności, teraz może przez chwilę o tym, bo współwłasność, na razie zacznijmy od tej od tej małżeńskiej zacznijmy. Mhm. Jeżeli małżeństwo ustaje, a to tylko sąd może orzec, prawda? O rozwodzie tak. Tylko i wyłącznie sąd, nie możemy się dogadać, mhm. Przyjść i powiedzieć, już się nam nie podoba i rozchodzimy się w dwie strony. No i pozostaje ten majątek. I praktyką taką jest, że idziemy do sądu i znowu się tam dzielimy, bądź nie dzielimy, pracujemy nad tym długo i to wszystko się ciągnie i tak dalej. A możemy z tym przyjść do notariusza?
Tak, ale pod warunkiem, że jest porozumienie między byłymi małżonkami co do sposobu tego podziału. Wtedy jest to o wiele szybciej, bardziej przyjemnie, jeżeli mogę użyć takiego określenia. Jeżeli małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia, niestety czeka ich proces sądowy z powoływaniem biegłych, z potrzebą pomocy prawnej, czyli wynajęcia adwokata, radcy prawnego. Zwykle te procesy trwają bardzo długo, ale tu nie ma innego wyjścia. Tu musi rozstrzygnąć sąd.
Jeżeli jest spór.
Jeżeli jest spór.
Ale jeżeli jest ta nić porozumienia, że może jeszcze do końca nie wiemy, jak byśmy chcieli ten majątek podzielić.
To zawsze można przyjść do notariusza i dowiedzieć się, jakie są możliwości i ewentualnie podjąć decyzję, czy podzielimy się u notariusza, czy jednak pójdziemy do sądu.
Czyli taka możliwość również jest, żeby spokojnie przyjść, porozmawiać o tym. I też tutaj może warto przypomnieć, że notariusze nawet nie tylko w dzień otwarty notariatu doradzają bezpłatnie, ale tak już właśnie, żeby było miło
tak,
bardzo w
prawda.
Tym wejściu.
To prawda, w każdy dzień powszedni, o ile jesteśmy w kancelarii, udzielamy takich porad. To jest nasza praca i nie pobieramy za to pieniędzy, ale pod jednym warunkiem, że udzielamy porad w zakresie naszej wykonywanej pracy. A zatem nie udzielamy porad w sprawie rozwodu, bo tym się na co dzień po prostu
nie
zajmujemy.
Piszecie. Za 19 minut 15 w audycji Masz Prawo. Rozmawiamy o tym, jak zadbać o bezpieczeństwo swojego majątku. I tutaj nam słuchacze bardzo ładnie prowadzą tę dzisiejszą audycję. Bo akurat rzeczywiście temat, który poruszałyśmy poza anteną, bardzo chciałyśmy poruszyć również na antenie. A mianowicie, tata chce kupić mieszkanie i darować je synowi, a syn ma żonę i dwoje dzieci. Ale tata chce darować to mieszkanie tylko i wyłącznie synowi. No i teraz jest pytanie, jak to zrobić, żeby tak było, jak on chce.
Tak, jest to możliwe, czyli ojciec kupuje mieszkanie na siebie, a później daruje je tylko synowi, nie synowej. To jest przykład nabycia przedmiotu do majątku osobistego podczas obowiązywania ustroju wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej. Po tej darowiźnie ten syn będzie mógł robić z tym mieszkaniem, przepraszam, co chce, nie pytając o zgodę żony, ale do czasu śmierci. Bo po śmierci syna to mieszkanie wejdzie w skład spadku i odziedziczy je żona i dzieci.
Tutaj, jeżeli chodzi jeszcze o to pytanie, można je rozbudować. A gdyby tata chciał dać synowi pewną kwotę pieniędzy na zakup mieszkania wspólnego, czy to też można jakoś wyodrębnić?
Oczywiście. Tylko wtedy dokonujemy darowizny pieniędzy. I jeżeli syn kupuje mieszkanie za te pieniądze i notariusz pyta, skąd one pochodzą, skoro chce je do majątku osobistego nabyć, pokazuje umowę darowizny, że otrzymał pieniądze i tu na zasadzie surogacji ma prawo za te pieniądze kupić mieszkanie tylko do majątku osobistego.
No, czyli to wszystko można napisać w akcie notarialnym
tak,
i jest
trzeba.
Spokojne. Natomiast drugą rzecz, którą nasz słuchacz by chciał może wpisać, ale tego to już na pewno się nie da zrobić, a mianowicie, że gdyby syn sprzedawał to mieszkanie, to pomoże tacie spłacić kredyt.
No niestety to już musiałaby być tylko umowa dżentelmeńska, bo przypominam, że jeżeli przenosimy własność, nieruchomości, to ze stuprocentowymi konsekwencjami. Właściciel może robić ze swoją rzeczą, co chce, może ją sprzedać i jeżeli dochowa umowy dżentelmeńskiej, zwrócić ojcu pieniądze, które ten przeznaczył na częściową spłatę kredytu. Ale jeżeli tego nie zrobi, no to niestety trudno.
To darujemy i koniec. Już nasza rola na tym się kończy.
Tak.
Może w sytuacji, kiedy dziedziczymy też po na przykład rodzicach, to też jest tylko i wyłącznie nasza własność osobista.
Tak, to co nazywam w spadku, to jest tylko nasza własność. W spadku można nabyć nie tylko aktywa, można też nabyć długi, więc drugi małżonek nie dziedziczy ani, nie jest właścicielem ani tych aktywów, ani też nie jest zobowiązany za spłatę długów męża. Który odziedziczył w spadku oczywiście, bo to ważne.
Tak, ale tu też nie musimy nigdzie tego wypisywać, pokazywać oraz, nie wiem, zrobić spisu z inwentarza.
Spis inwentarza to jest inny temat.
To
inny temat.
Tak, to z czym jeszcze możemy przyjść do notariusza, żeby nie iść koniecznie do sądu, a zrobić coś, co wydaje nam się, że jest tylko i wyłącznie w gestii sądu?
Powiedzieliśmy już o podziale majątku wspólnego. Też można dokonać zniesienia współwłasności wynikającej właśnie z nabycia spadku, połączonego z jednoczesnym działem spadku. Ale możemy też przyjść do notariusza w sprawie stwierdzenia praw do spadku. Do 2009 roku takie sprawy możliwe były do załatwienia tylko i wyłącznie przed sądem, a od 2009 roku to notariusze mogą też dokonywać stwierdzenia praw do spadku, wydając akt poświadczenia dziedziczenia, który po zarejestrowaniu w specjalnie utworzonym do tego systemie ma moc prawną prawomocnego postanowienia sądu. Ale i tutaj, żeby notariusz mógł dokonać takiej czynności, musi być zgodna wola wszystkich spadkobierców. Nie może być sporu. U notariusza jest szybciej, bo przynosimy dokładnie takie same dokumenty, jakbyśmy musieli złożyć w sądzie, ale u notariusza jest szybciej. Notariusz wiele wyjaśnia, radzi, ale tu też warunkiem jest brak sporu. Jeżeli ktoś chce ze spadkobierców załatwić sprawę u notariusza, a ktoś inny nie, to niestety do sądu. Tak samo jest, jeżeli kwestionujemy ważność testamentu, to już tylko do sądu. U notariusza, czy podziały majątku wspólnego, czy podziały spadkowe, czy stwierdzenia praw do spadku, tylko i wyłącznie w przypadku braku sporu.
I jeżeli chodzi o to poświadczenie dziedziczenia, to jeszcze chyba wszyscy muszą być, tak?
Tak, aczkolwiek już zmieniły się przepisy. Pani redaktor pamięta z ostatniej naszej rozmowy. I można dokonać w innym mieście takiego cząstkowego protokołu dziedziczenia, gdzie spadkobierca pewne oświadczenia składa. Ten protokół jest potem przesyłany na przykład do innego notariusza w innym mieście i przy udziale innych uczestników i z tym protokołem, jeżeli wszystko się zgadza, również notariusz może dokonać tego poświadczenia. Kiedyś to było niemożliwe, teraz jest to już możliwe.
Kiedyś nawet mówiliśmy, że dobrze jest spotkać się zaraz po, uroczystościach pogrzebowych u notariusza, kiedy wszyscy są jeszcze.
Tak, ale to w sytuacjach, kiedy przyjeżdżają na ostatnie pożegnanie dzieci z zagranicy.
Bo tutaj się nic nie zmieniło. Dalej.
Tak. Obecność ta jest obowiązkowa. Te protokoły można sporządzać na terytorium Polski, za granicą nie.
Czyli dalej pozostaje aktualne, że dobrze się dogadać wtedy i przyjść do notariusza. Jeśli chodzi o to, jak zadbać o bezpieczeństwo swojego majątku, to w najbliższą sobotę. Za 9 minut 15. No my wszystkich Państwa problemów z majątkiem i jego bezpieczeństwem dzisiaj nie rozwiążemy. Myślę, że nie rozwiążą też Państwo 24 listopada podczas Dni Otwartych Notariatu, ale przynajmniej będą się Państwo starali, bo będzie Was więcej niż tylko pani notariusz jedna u mnie dzisiaj tutaj. Uciekałyśmy delikatnie od sprawy testamentu i od tego, żeby może właśnie ta sprawa nie zdominowała naszej audycji. Ale myślę, że na koniec powiemy i o tym. A mianowicie zadbaliśmy już tutaj o to, żeby w małżeństwie ten majątek był bezpieczny, żebyśmy też pracowali na swój majątek bądź wspólny, jeśli tego chcemy, wznieśli współwłasność bądź ją ustanowili. A teraz no właśnie, ostatnia rzecz, którą musimy zrobić, żeby nasz majątek był bezpieczny też po śmierci. Ten testament czy nie?
Tak, są dwie możliwości. Możemy tym majątkiem rozporządzić jeszcze za życia, ale trzeba to zrobić mądrze, ale zwykle sporządzamy testamenty. Testament to rozporządzenie na wypadek śmierci, czyli co ma się stać z moim majątkiem, jeżeli umrę. Dopóki żyję, to ja decyduję, co mam z tym majątkiem robić, ale po mojej śmierci dopiero spadkobiercy będą mogli tym majątkiem dysponować. Warto sporządzać testamenty szczególnie wtedy, kiedy chcemy, żeby nasz majątek odziedziczyły wybrane przez nas osoby, a nie te wskazane w testamencie. Bo jeszcze raz przypomnę, mówiliśmy o tym dzisiaj, że w razie dziedziczenia, jeżeli ktoś umiera i nie zostawia testamentu, to dziedziczy drugi małżonek i dzieci w częściach równych. Jeżeli chcemy inaczej rozporządzić majątkiem, to trzeba sporządzić testament. Zapraszamy do kancelarii i nie tylko w sobotę, ale do kancelarii w sprawie informacji, jak uchronić się od spłaty zachowku, bo są też różne możliwości.
Ulubione moje słowo od pewnego czasu, zachowek.
Jak wydziedziczyć spadkobiercę, czyli pozbawić go prawa do zachowku. Ja tylko powiem taką rzecz, że jeżeli ktoś ma dwoje dzieci i powołuje do spadku w testamencie tylko jedno z nich, to wcale nie oznacza, że wydziedzicza drugie. To oznacza, że to drugie dziecko rzeczywiście nie nabędzie majątku, ale będzie miało prawo do zachowku. Wydziedziczenie to jest pozbawienie prawa do zachowku.
Ale samo słowo jest okropne, wydziedziczenie. To już...
No ale jak się okazuje, nawet z telefonów cały czas jest to przedmiotem zainteresowania, czyli zachodzą sytuacje, które uzasadniają to wydziedziczenie, czyli pozbawienie zachowku. Mnie to cieszy, bo jak ja zaczynałam swoją pracę, nikt o tym w ogóle nie mówił, natomiast teraz bardzo często klienci o to pytają, czyli dbają o swój majątek również po śmierci. I to buduje.
To znaczy, że świadomość rośnie.
Tak, zdecydowanie.
I ludzie chcą to zrobić tak, jak chcą.
Tak, tylko zachęcamy do wizyty u notariusza, dlatego że jest to dość trudny temat, ten zachowek. I słuchając tylko w radiu...
Naszych audycji na przykład, tak.
Albo na przykład czytając coś w internecie, nie są to informacje pełne. Każdy ma inną sytuację i dlatego najlepiej właśnie udać się do notariusza o poradę.
A jak i kiedy, to już Państwo wiedzą. Ja na zakończenie naszej audycji przypomnę, że porozmawiaj z notariuszem, jak zadbać o bezpieczeństwo swojego majątku. To właśnie hasło tegorocznej 9. edycji Dnia Otwartego Notariatu, a ona już w najbliższą sobotę, 24 listopada przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 2 w siedzibie NOT-u. Wiedzą Państwo dokładnie, gdzie to jest w Białymstoku.
I od godziny 10 do 16 zapraszamy.
I koniecznie dokumenty ze sobą proszę wziąć i wtedy otrzymają Państwo pełną i dobrą informację, mam nadzieję, i będą Państwo wiedzieli, co ze swoim majątkiem zrobić. Ja oczywiście, że zachęcam do słuchania audycji Masz Prawo. My też Państwu doradzamy. A moim gościem dziś była pani notariusz Barbara Motal-Filipczuk. Serdecznie dziękuję.
Ja również dziękuję.
Mam nadzieję, że nie po raz ostatni, a dopiero po raz któryś, ale jeszcze mam nadzieję, że się spotkamy i porozmawiamy, bo o bezpieczeństwie majątku warto rozmawiać.
Nie tylko raz w roku.
Nie tylko raz w roku, dokładnie. A tematów z notariuszem do poruszenia mamy bardzo wiele. Ale za chwilę popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Zostańcie Państwo z nami, a do usłyszenia mówi Dorota Niebrzydowska.